Em grande que eu falo em Jesus Cristo. Jeden z moich parafian pan Andrzej przyszedł z początkiem listopada do mnie z takim pytaniem: ile dni trzeba w czyśćcu odpokutować za opuszczoną mszę świętą? Pan Andrzej jest dokładnym człowiekiem i lubi to wszystko skalkulować. Ja mówię: Panie Andrzeju, nie wiem ile dni, ale wiem, że na przykład za odmówienie litanii do serca Pana Jezusa w starych książeczkach, w naszych książeczkach, było napisane 300 dni odpustu. A więc jeżeli za litanię można uzyskać 300 dni odpustu, to za opuszczoną mszę świętą tego czyśćca to się uzbiera o wiele więcej. Przyszliśmy tutaj, aby zyskać odpust zupełnie. Co to znaczy? To nie tylko tych 300 dni. To jednocześnie wielka łaska ze skarbca Bożej miłości, ze skarbca Kościoła, tych wszystkich dobrych uczynków. Przyszliśmy nie na odpust, tylko przyszliśmy po odpust. Dzięki komu? Dzisiaj tym patronem dnia, przez którego otrzymujemy te łaski, są święci. Święci bardzo mocno związani z parafią: święty Rafał Józef Kalinowski i święty Albert Chmielowski, jeszcze brat Honora Koźmińskiego. To oni nas tutaj złączyli w jedno, ale dzięki zaproszeniu księdza proboszcza mogę być razem z wami i też ten odpust otrzymać. Witam serdecznie księdza proboszczu. Całym moim sercem ciebie jako tego, który prowadzi wspólnotę, jako tego, który ten odpust udziela owieczkom. A wiecie, kiedy podróżowałem po świecie, to widziałem, że wszędzie jest podobnie. Są łowiecki i baranek. I to jest tak wszędzie na całym świecie. Także modląc się razem z wami, dzięki zaproszeniu księdza proboszcza i dzięki takiej wspaniałej asyście księży i ministrantów i chóru i was wszystkich, pragnę przez chwilę zatrzymać się przy tym, który jest patronem tego miejsca i od którego pochodzą te łaski. Więc trzeba dobrze wiedzieć, o co go prosić, czyli trzeba dobrze go znać, bo nie wystarczy napisać list, trzeba jeszcze ten list dobrze zaadresować, żeby nie przepadł. Idziemy do świętego ojca Rafała. A w jego historii, w jego bardzo takiej bujnej historii, przede wszystkim rozpoznajemy jego narodzenie. Urodził się w Wilnie 1 września 1835 roku. To bardzo, bardzo niezwykły człowiek, tak inteligentny i rzutki, i precyzyjny, i profesjonalny. No to kim mógł zostać? Pewnie, że inżynier. To inżynier, który budował bardzo ważne w tamtym czasie i zresztą pozostające do dziś te trakty i kolejowe, i drogowe, ale wiedział, że to jeszcze nie jego droga. Był równocześnie wojskowym i zdobył tyle stopień porucznika, a potem po powstaniu w 1863 roku został zesłany i jako jeden z wielkich Polaków i patriotów przeszedł Syberię, ale wrócił z Syberii, a to było 10 lat. Po powrocie stamtąd jego życie nabrało jakby nowego wymiaru. Był człowiekiem do tej pory bardzo mocno stąpający po ziemi. Wiecie, to się liczy, to jest w życiu ważne. Stąpający po ziemi, mając zawód, pracę, ale jednocześnie i to trzeba podkreślić, że po powrocie z dalekiej Syberii coś jakby w jego życiu się zmieniło. I zwolniony z wygnania w 1874 roku w Paryżu rozpoczął formację jednego z wielkich ludzi, który jest sługą Bożym, czcigodnego Augusta Czartoryskiego. A po 3 latach, w 1877 roku, wstąpił do Karmelitów Moskwy. Potem to już cała historia związana z jego pracą i tym łowieniem Bożych dusz pokazuje, jaki był człowiekiem głęboko duchowym. Wiecie, po takich przeżyciach, po takim doświadczeniu powiedział: teraz wszystko dla Boga. I w swoim, możemy to bardzo mocno podkreślić, w swoim wewnętrznym, duchowym przeżywaniu jedności z Bogiem dalej został wielkim patriotą, był spowiednikiem dla bardzo wielu osób, był dla siebie bardzo wymagający, ale jednocześnie i wymagający dla tych, których kształtował. Nic za darmo. Nie na skróty, nigdy na skróty. Zawsze tej swojej, w tym, co przeżywał, był człowiekiem, w tej swojej misji, był człowiekiem jednocześnie bardzo radosnym. Nie zapomnę, jak jeden z naszych profesorów, opisując w czasie jednego z wykładów w seminarium, bo wtedy jeszcze to były czasy, kiedy nie był wyniesiony na ołtarze, jeden z profesorów mówi, że ten święty był niezwykle radosny i pogodny. Bo kiedy się mówi o takiej duchowości i tym, jak się wymaga, wydaje się, że jest to po prostu taki obraz surowego, świętego i bardzo, powiedzmy, takiego dalekiego od codziennego życia. Nie, nie był taki. I opowiadał taką historię, że kiedy już był w klasztorze, już miał tę pozycję uznaną, miał do pomocy kleryka i tak wołał. No i mówi tak do niego: a teraz mój młody bracie, pomóż mi przygotować się do snu. A tu mam taki jeden problem, wiesz, jak będziesz odkręcał nogę, to najpierw tą zatyczkę wypnij, potem to się odkręci i wtedy noga sama zejdzie. Ten kleryk tak patrzy na niego. Prawda? No ale odkręcił mu tę mapę. Po chwili mówi do niego: wiesz, podaj tę szklankę taką szerszą, taką większą. A on tak, a trudno, podał mu. A ojciec będzie pił? Nie, nie, ja czekaj. Wyjął szczękę do szklaneczki, który patrzy dalej. Mówi, że ta druga jest szklaneczka, więc bracie kochany, podaj mi tę małą. Wyjął oko, wreszcie, kiedy wziął się za głowę klerykucik. To jest jeden z takich przykładów, kiedy człowiek blisko Boga zawsze jest jednocześnie i blisko człowieka. I tak naprawdę, nie tak tylko trochę, tak naprawdę. Co charakteryzuje? Bo takie było jego życie, ale co charakteryzuje przede wszystkim naszego świętego patrona? Patrona jego charakteryzuje w tej więzi z Bogiem komunia z liturgią. Nigdy nie było u niego liturgii, udziału w liturgii, czy w tej modlitwie godzin, w liturgii brewiarzowej, czy w liturgii eucharystii, czegoś połowicznego. Tak by można powiedzieć, on się nigdy nie znużył i niczego nie robił na pokaz. Po to, żeby tylko tak, no już wiecie, tam u Pana Boga zrobić no ten zaliczenie. Nie? Był to człowiek, który kiedy wyznawał wiarę, tajemnica wiary, to robił to w taki sposób, że wszyscy bracia byli jakby zamurowani. Patrzyli, jak on przeżywa, jak on celebruje Przeświętą. Tutaj chciałbym się odwołać do naszego papieża Benedykta XVI. A Ojciec Święty mówi tak. Stara legenda o początkach Kościoła na Rusi opowiada, że do księcia Włodzimierza w Kijowie, szukającego religii odpowiedniej dla jego ludu, przybyli kolejno z Bułgarii przedstawiciele islamu i judaizmu, a także posłowie papieża z Niemiec. I każdy z nich zachwalał swoją wiarę jako prawdziwą i najlepszą. Ale te wszystkie propozycje nie zadowoliły księcia. Decyzję podjął dopiero wtedy, gdy jego posłowie powrócili z kościoła świętej Zofii w Konstantynopolu, Hagia Sofia, gdzie brali udział w uroczystej liturgii. Z zapałem opowiadali księciu: byliśmy u Greków, którzy nas zaprowadzili do miejsca, w którym sprawują służbę Bożą. I nie wiemy, czy byliśmy w niebie, czy byliśmy na ziemi. Nasze doświadczenie mówi nam, że tam Bóg mieszka między ludźmi. To opowiadanie z pewnością nie ma wartości historycznej, ale zwraca poprzez patrona dnia dzisiejszego naszą uwagę na ten jakże ważny rys naszego życia, czyli na Eucharystię. W naszym życiu, moi drodzy, nie ma takiej mszy świętej tylko w niedzielę. To jest nasza Eucharystia, w której wyznajemy wiarę w świątek, piątek i niedzielę. Bo właśnie tylko poprzez tę Eucharystię, jak mówi Ojciec Święty i jak widzimy to na przykładzie życia świętego Ojca Rafała, widzimy, czym jest liturgia, Msza Święta w naszym życiu i w życiu każdego chrześcijanina. Czy to za dużo powiedziałem? Nie no, pamiętaj, aby dzień święty święcił, to każdy wie. Tyle mówi katechizm. Pamiętaj, aby dzień święty święcił. Tak jest. I nikogo się, że tak powiem, nie można zmusić do dnia powszedniego, do liturgii. Ale chcę powiedzieć, jak wiele się zyskuje, ile łask, ile sił, Kiedy tutaj byłem z wami, pamiętam te liturgie od samego początku, kiedy tu były jeszcze te parasole, ksiądz Fredryk i następny księżak. I o tam były jeszcze, prawda, ktoś mi przypomniał, była i gitara, i tam jeszcze coś, i jeszcze ten, ale przede wszystkim była Eucharystia. Wiecie, pamiętam to wasze miejsce jako miejsce szczególne w celebrowaniu Eucharystii. Oto wielka tajemnica wiary. Co porusza w tej tajemnicy wiary? Tajemnica. Bo przez tajemnicę dopiero każdy z nas bardzo osobiście i poprzez własne życie, poprzez życie najbliższych, wychodzi dalej. Kończąc, chciałbym o tej misji, o tym pójściu dalej powiedzieć wam takie krótkie, nazwijmy to credo, może wyznanie, potrzebne w życiu, kiedy się modlimy, kiedy jesteśmy w tej tajemnicy Bożej złączeni. Zaczynaj wszystko w swoim życiu z wizją końca, bo całej reszty nie warto. Zaczynaj z wizją końca. Twoja misja, twoje powołanie, twoja parafia, rodzina i twoja wspólnota. Ktoś tak opisał swoje motto, swoje credo, swoje życie. A chyba z 15 punktów jest, ale zobaczymy, jak szybko nam pójdzie. Posłuchajcie. Najpierw odnieś sukces w domu. To jest punkt pierwszy. Odnieś sukces w domu. W tej misji punkt drugi. Ktoś napisał w ten sposób. Szukaj boskiej pomocy i doceniaj ją, gdy przyjdzie. Pan Bóg jest po to, żeby go prosić. Wreszcie, nigdy nie idź na kompromis z uczciwością. Czym jest sumienie? Jak jest ono ukształtowane? Jak jest w życiu ważne? No to jeszcze czwarte. Pamiętaj o innych. Pamiętaj o innych. Wysłuchaj obu stron, nim wydasz sąd. Radź się innych, broń nieobecnych. Bądź uprzejmy, lecz stanowczy. W każdym roku posiądź nową umiejętność. Jedna pani przyszła i mówi, że nie była na mszy świętej przez całe wakacje. Ale że albo byłam we Włoszech i w ogóle nie byłam na mszy świętej, bo nie rozumiem włoskiego. Wiecie, jaką zadałem pokutę? Nauczyć się włoskiego. Każdego roku posiądź nową umiejętność. Z tobą. Żeby nie za długo się zatrzymać przy tym punkcie, chcę powiedzieć, że jeden misjonarz, który ma 93 lata, dalej jeździ na rowerze. No, ale to ktoś by powiedział, że księdza to są geny. Ale wiecie, że on jak kupuje bilety, to przez internet i robi ten check-in, odprawę, też przez internet. No więc ja mówię, no jak to się robi? Takie proste, patrz, tu. Posiądź nową umiejętność każdego roku. Kiedy miał 70 lat, wracam jeszcze na koniec do tego misjonarza, mówię, Norman, co ci kupić, to była misja. No bo masz 70 lat, no, to ja chcę tak jakiś prezent tobie kupić. Myślałem, że jakiś powie garnitur, żebym mu kupił, albo buty takie jak dasy, tam byliśmy w tej dżungli. On mówi, Mark, kup mi komputer. Komputer, żeby kupić. Miał 70 lat i zaczął z komputerem. Jeszcze to wtedy miał tak zwany Word Processor 51. To nie było tam ikonek. Planuj dziś, co będziesz robił jutro. Przyspieszaj sprawy, gdy czekasz. Utrzymuj zawsze pozytywną postawę. Bo co jutro też będzie? Nowy dzień. Wy tam zejdzie słońce. Miej poczucie humoru. Bądź wewnętrznie uporządkowany i dbaj o porządek w pracy. Nie bój się popełniania błędów, strzeż się tylko przed brakiem twórczego myślenia, konstruktywności i właściwej reakcji na te błędy. Pomagaj osiągnąć podwładnym sukces, a zwłaszcza w klasie, pomagaj innym w sukcesie. Słuchaj dwa razy tyle, ile mówisz. Koncentruj wszystkie swoje możliwości i wysiłki na obecnym zadaniu. Nie martw się o następną pracę, awans czy następną chwilę. Misja. Droga. Powołanie. Niechaj patron nasz pokazuje nam nieustannie, jak tę misję wypełniać. Pokazuje i prowadzi nas do świętości. Do tej świętości, o której dzisiaj mówiły pięknie czytania, o tej księdze przeznaczenia. Taka była księga, której nikt nie mógł otworzyć. Dlaczego? Nikt. Bo to była księga przeznaczenia, tylko baranek. To księga, w której my jesteśmy zapisani. To księga, w której zapisane jest nasze życie i to, co ma być. Niechaj to miejsce będzie dla was źródło łaski, radości i pokoju.